Premier Słowacji walczy o życie. Robert Fico został kilkakrotnie postrzelony w obecności ochrony. Jak do tego doszło i kto stoi za zamachem? Seria podejrzanych pożarów w Polsce i Europie. Czy nadal można mówić o przypadku, czy już o próbie destabilizacji? Koniec zamrażania cen gazu i energii. Rząd zmienia politykę w tej kwestii i proponuje tak zwany bon energetyczny. Kto się do niego zakwalifikuje i o ile wzrosną nam rachunki? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Na dobry początek, jak zwykle proszę o łapkę w górę na potrzeby algorytmu i nie przedłużając, czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Seria pożarów w Polsce i Europie. Czy można jeszcze mówić o przypadku? Ostatnio nad naszym krajem przetacza się fala pożarów. Płoną różne miejsca, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą związku. W ciągu jednej doby w Polsce doszło do kilku znaczących pożarów, w tym spalenia wielkiego centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie. Służby analizują przyczyny pożaru, który objął przeszło 80% hali, w której swój dobytek miały tysiące handlarzy. W tym konkretnym przypadku nie pomogło ignorowanie przepisów pożarowych. Spółka Mirbud S.A., będąca właścicielem obiektu, zapowiedziała już jego odbudowę. Oprócz wspomnianej hali, w kraju płonęło m.in. nielegalne składowisko odpadów w Siemianowicach Śląskich. Ogień pojawił się także w Grodzisku Mazowieckim, w liceum, gdzie w tym czasie trwał egzamin maturalny. Również w Bytomiu w poniedziałkową noc w zajezdni spłonęło 10 autobusów, a kilka kolejnych zostało uszkodzonych. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia chyba z 5 czy 6 bardzo poważnymi pożarami w różnych miejscach Polski. Trudno nie mieć podejrzenia takiej obawy, że pożary mogą nie mieć charakteru przypadkowego i że to mogą być po prostu podpalenia, a w istocie, że może to być próba destabilizacji sytuacji w Polsce przez działania czynników zewnętrznych. Takimi słowami prezydent Andrzej Duda skomentował serię pożarów w Polsce. Innego zdania jest natomiast premier, który przekonuje, że wydarzenia te nie mają ze sobą związku, a polskie służby działają należycie, udaremniając kilka takich prób. Mogę powiedzieć, że w tej chwili żaden z tych pożarów z kilkudziesięciu godzin i weekendu nie był skutkiem działań zewnętrznych i sabotażu. Tak o sprawie mówił Donald Tusk. Mimo że obecnie nie ma jasnego dowodu na działania służb innych krajów w związku z ostatnimi pożarami, przedstawiciele władz nie wykluczają takiego scenariusza w przyszłości. Ale czy można nadal mówić o przypadku? Przewodniczący Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że te zdarzenia budzą podejrzenia i mogą być elementem wojny informacyjnej. Jeszcze kilka tygodni temu polskie służby specjalne informowały o zatrzymaniu osoby, która przygotowywała się do zamachu na jedną z fabryk w okolicy Wrocławia. Dosłownie 3 tygodnie temu mieliśmy informację o zatrzymaniu mężczyzny pod zarzutem szpiegowstwa, który zbierał informacje na temat lotniska Rzeszów i Jesionka. Także tych spraw jest bardzo dużo. Podkreślam, teatr wojenny jest zaraz u naszego sąsiada i toczy się cały czas wojna hybrydowa. Nie można wykluczyć różnych, tych nawet najczarniejszych scenariuszy. Tak o sprawie bezpieczeństwa kraju wypowiadał się Adam Bodnar na antenie Polsat News. Czy taka ilość pożarów jest już czymś nadzwyczajnym? Statystyki przedstawione przez Komendę Główną PSP pokazują, że między sobotą a poniedziałkiem 11 do 13 maja wystąpiło łącznie 909 pożarów. Liczba jest więc zbliżona do tej z majówki między 4 a 5 maja, gdy odnotowano 923 takie zdarzenia. Wzrost liczby pożarów jest zauważalny w porównaniu z weekendem poprzedniego miesiąca, 27-28 kwietnia, kiedy to zarejestrowano 803 pożary. Zmiana ta wydaje się być spodziewana, zwłaszcza że większość pożarów dotyczyła lasów, co może być związane z warunkami pogodowymi panującymi w Polsce od początku maja. Nie można jednak lekceważyć potencjalnych zagrożeń. W ostatnim czasie również w Europie i USA zaobserwowano znaczną liczbę niejasnych podpaleń i wybuchów, co stanowi istotne zagrożenie dla Zachodu. Jak widać, nie jesteśmy jako kraj odosobnieni w tego tego typu zdarzeniach. W połowie kwietnia doszło do wybuchu w walijskim zakładzie BAE Systems. W kwietniu, również w połowie miesiąca, doszło do pożaru w fabryce amunicji w Scranton w Pensylwanii. Według informacji medialnych w tej fabryce mogą być produkowane pociski, które następnie są wysyłane na Ukrainę. 3 maja w Berlinie zapłonęła także fabryka chemikaliów Diehl. Chociaż fabryka nie bezpośrednio współpracuje z przemysłem zbrojeniowym, firma produkuje podzespoły uzbrojenia, w tym te trafiające do Ukrainy. Agencje wywiadowcze kilku zachodnich państw ostrzegały już, że Moskwa planuje przeprowadzenie akcji dywersyjnych i sabotażowych w Europie. Ostatnie raporty także informują o ataku hakerów związanych z rosyjskim wywiadem wojskowym na instytucje w Polsce. Rosyjskie służby robiły to, robią i będą robić. Są na wojnie z Zachodem i prowadzą stałą ofensywę, twierdzi Piotr Żochowski, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich. Gołym okiem można zauważyć, że w ostatnim czasie dzieje się zdecydowanie więcej rzeczy odbiegających od normy. Istotną kwestią jest, jak do takich sytuacji jest przygotowana Polska i czy nasze służby będą w stanie odpowiednio wcześnie zapobiegać podobnym próbom. Premier zapowiedział już, że w najbliższym czasie przeznaczone zostanie dodatkowe 100 milionów złotych na wsparcie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Pytanie więc, czy seria pożarów jest dziełem przypadku, czy może aktem sabotażu zewnętrznego? Jak uważacie? Podzielcie się opinią w komentarzach. A jeśli już o bezpieczeństwie mowa, to warto o nie zadbać także w internecie, gdzie na co dzień jesteśmy narażeni na cyberataki, włamania i kradzieże. Głównie dotyczą one danych, zdjęć i haseł, ale nierzadko też i pieniędzy z rachunków. Aby uniknąć takich sytuacji, warto pomyśleć o sieci VPN, takiej jak Surfshark. VPN to tak zwana wirtualna sieć prywatna, która stanowi dodatkową barierę ochronną w internecie, szyfrując naszą aktywność w sieci. Tym samym nasze hasła, filmy czy zdjęcia są w mniejszym stopniu narażone na to, że dostaną się w niepowołane ręce. VPN pozwala także przeglądać strony zablokowane w naszym kraju za pomocą zmiany lokalizacji. W każdej chwili możemy podłączyć się do serwerów w Brazylii, USA, Wielkiej Brytanii czy Niemczech i zyskać dostęp do bibliotek filmów i seriali niedostępnych w Polsce. Surfshark to także jedyny VPN, który zainstalujemy na dowolnej liczbie urządzeń, a do tego dostajemy też 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, gdybyśmy nie byli zadowoleni. Dodatkowo z kodem Damian Olszewski możecie przetestować Surfshark VPN, zyskując 4 miesiące za darmo. Link zamieszczam jak zwykle w opisie filmu. Koniec zamrażania cen. O ile wzrosną rachunki za energię i gaz? W drugiej połowie roku ceny prądu i gazu nie będą już regulowane na takich samych zasadach jak do tej pory. Rząd zmienia kurs w kwestii stabilizacji cen energii, odchodząc od strategii zamrażania cen, którą stosował poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego. Tym samym jasne stało się, że ceny pójdą w górę, ale nie było wiadomo, o ile dokładnie. Teraz jednak wiemy już na ten temat więcej. Obecnie władza proponuje rozwiązanie w postaci bonu energetycznego dla najbardziej potrzebujących, ale podwyżki będą niestety dotyczyć wszystkich. W zeszłym tygodniu projekt ustawy o bonie energetycznym został przyjęty przez rząd, a w nim ujawniono przewidywane podwyżki. Według założeń projektu wzrośnie maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Została ona ustalona na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Aktualnie wynosi 412 zł za 1 MWh do określonego poziomu zużycia, więc łatwo zauważyć, że to całkiem spora podwyżka. Gospodarstwa domowe, które nie będą w stanie poradzić sobie z takim wzrostem cen, będą mogły liczyć na tzw. bon energetyczny według poniższych zasad. 300 zł otrzymają jednoosobowe gospodarstwa domowe, 400 zł gospodarstwa liczące 2 do 3 osób, 500 zł dla 4-5-osobowych gospodarstw oraz 600 zł dla takich, które liczą 6 lub więcej osób. Bon energetyczny ma jednak przysługiwać wyłącznie osobom, których średnie dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2,5 tysiąca złotych na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Autorzy projektu spodziewają się wzrostu cen na poziomie 29% względem początku roku. Opłaty za paliwo gazowe zwiększą się natomiast o 15%. Jeszcze w lutym minister klimatu Paulina Karolina Henik-Kloska sugerowała, że podwyżki nie będą zbyt dotkliwe. Chciałabym, by miesięczny rachunek za prąd dla gospodarstwa domowego nie wzrósł o więcej niż 30 zł. Niestety te słowa dość prędko spotkały się z nieprzychylną rzeczywistością, w której w wielu przypadkach ciężko będzie o taki wynik. Całkowite zakończenie wsparcia rządowego planowane jest od 1 lipca 2025 roku. Wtedy zacznie obowiązywać cena jednostkowa wynikająca z taryfy. Maksymalny limit wydatków na zawarte w projekcie rozwiązania wynosi niemal 8,2 miliarda złotych, więc nawet w takim wariancie będzie dla budżetu sporym wydatkiem. Zmianę w polityce rządu odczują jednak przede wszystkim Polacy, ale i firmy, którym ponownie wzrosną koszty produkcji. Tym samym podwyżki najpewniej będą miały wpływ na inflację. Jaki dokładnie? Szacujemy, że w scenariuszu przedstawionym przez MKiŚ wzrost cen prądu i gazu podbije inflację o około 1,7 punktu procentowego względem scenariusza wydłużenia mrożenia cen energii na obecnym poziomie, twierdzą ekonomiści ING. Szacunki ministerstwa najpewniej przesuną ścieżkę inflacji na drugą połowę roku w górę o około 1 punkt procentowy względem wcześniejszych oczekiwań i prognoz ze strony NBP. Oznacza to, że w grudniu 2024 roku inflacja CPI może być zbliżona do 5,5%. Nadal oczekujemy, że do końca 2024 roku stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian, podsumowują eksperci ING. Faktycznie wzrost cen energii i gazu oraz przewidywany na ostatni kwartał program dopłat do mieszkań kredyt na start raczej przekreślają potencjał do obniżki stóp procentowych w tym roku. Tym samym kredyty bez wsparcia rządowego nadal będą dla Polaków bardzo drogie w porównaniu do innych krajów europejskich. Z kolei inflacja w kwietniu wyniosła u nas 2,4%, więc stabilny trend spadkowy po raz pierwszy się odwrócił po marcowym odczycie na poziomie 2%. Zamach na premiera Słowacji. Robert Fico walczy o życie. W środę na Słowacji miały miejsce dramatyczne wydarzenia. Premier kraju Robert Fico został wielokrotnie postrzelony. Sprawa jest rozwojowa i o jego stanie zdrowia dowiadujemy się więcej z godziny na godzinę. Według ostatnich relacji stan premiera jest wciąż bardzo poważny, ale lekarzom udało się go w nocy ustabilizować. Obecnie prowadzone są działania, które mają na celu poprawę jego stanu, poinformował dzisiaj słowacki wicepremier i minister obrony Robert Kalinak. Kalinak zaznaczył także, że stan premiera jest poważny ze względu na skomplikowany charakter ran. Pytanie, jak doszło do tego incydentu i kto jest odpowiedzialny za atak? Do zamachu doszło po posiedzeniu rządu, które odbywało się poza siedzibą władz w centrum miejscowości Handlowa. Zamachowiec znajdował się wśród niewielkiego tłumu, który zgromadził się, aby powitać premiera przed Domem Kultury, gdzie odbywało się spotkanie. Z tego co wiemy, premier Słowacji został postrzelony trzykrotnie, dwa razy w ramię i raz w brzuch. Natomiast według informacji podanych przez The Guardian, napastnik oddał 5 strzałów. Na szczęście nikt inny nie ucierpiał. Po ataku ochrona natychmiast umieściła premiera w samochodzie, po czym został on przewieziony do szpitala. Zamiast do stolicy, Bratysławy, został jednak przetransportowany do Bańskiej Bystrzycy ze względu na konieczność szybkiej interwencji medycznej. Obecnie premier jest w stanie stabilnym, ale pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Przynajmniej tak wyglądała sprawa na etapie produkcji dzisiejszego odcinka. Samego napastnika po zdarzeniu od razu obezwładniono, natomiast ochrona premiera z pewnością popełniła krytyczne błędy. Jak na to zdarzenie zareagował świat? Jak można się było spodziewać, na atak zareagowano lawiną wyrazów współczucia i szoku, że dopuszczono do tego rodzaju incydentu.
Jestem zszokowana. Wszyscy jesteśmy zszokowani. To był straszny, bardzo podstępny atak na premiera Roberta Fice.
Minister spraw wewnętrznych Matus Sutaj-Estok powiedział, że strzelanina po południu czasu lokalnego była motywowana politycznie. Ta próba zamachu miała podłoże polityczne, a podejrzany podjął decyzję wkrótce po wyborach prezydenckich. Okazało się, że sprawcą był 71-letni Słowak Juraj Cintula, emerytowany pisarz i założyciel klubu literackiego Ducha, który posiadał pozwolenie na broń. Nie znamy jeszcze oficjalnej przyczyny takiego obrotu wydarzeń, ale po sieci krąży już kilka hipotez, które należy traktować z dystansem, póki nie mamy więcej danych. Zatem co mogło zmotywować Juraja do ataku na premiera? Warto od razu rozróżnić dwa ewentualne rodzaje ataku. Bezpośredni, wykonany przez zamachowca, oraz pośredni, gdzie Juraj mógł zostać zmotywowany do dokonania zamachu przez kogoś innego. Sam zamachowiec po zatrzymaniu twierdzi, że postrzelił premiera, ponieważ nie zgadza się z polityką jego rządu.
Nie zgadza się z polityką władzy.
A preto ste sa pred mesiacom rozhodol čo?
Veď sú likvidované mass media. Prečo RTVS je napadaná? Prečo sú ľudia mazadie? Prečo vyhodení z funkcie?
Jednak wielu obserwatorów nie wierzy jego tłumaczeniom i uważa, że może to być równie dobrze tak zwana operacja pod fałszywą flagą. Niektórzy uważają, że za zamachem może stać paradoksalnie strona rosyjska. Rosyjska agencja informacyjna TASS.com komentuje sprawę słowami byłego premiera Słowacji. Za próbę zamachu można winić jedynie politycznego szaleńca, któremu słowackie media opozycyjne wyprały mózg. Ogólnie rzecz biorąc, ten atak był skierowany przeciwko rządowi kierowanemu przez Fico i jego polityce przyjaznych stosunków z Rosją, powiedział Czarnogórski. W ten sposób Rosja może oskarżyć Zachód o represyjne praktyki wobec własnych sojuszników, którzy wychodzą poza przyjęte ramy działania. W skrócie, Fico może zostać przedstawiony jako męczennik Zachodu, który blokował dostawy pomocy na Ukrainę i stosował weto w NATO. Inna hipoteza obwinia bezpośrednio Zachód. Fico otwarcie wykazywał prorosyjskie poglądy. Premier Słowacji, który w porównaniu do prezydenta posiada znaczne możliwości decyzyjne, mógł pokrzyżować plany Unii Europejskiej. Niektóre państwa Unii i NATO miały przebłyski dążenia do eskalacji konfliktu. Nie tak dawno Emmanuel Macron otwarcie mówił o możliwości wysłania wojsk na Ukrainę. Kolejną hipotezą jest więc potencjalny powrót do zimnej wojny. Zachodnie służby mogły chcieć wyeliminować niewygodnego przywódcę, który mógłby zablokować dostawy broni dla Ukrainy, co może przechylić szale na stronę Rosji. Nie dajmy się jednak zwariować i pamiętajmy, że to jedynie niepotwierdzone niczym teorie. Może faktycznie jest to przypadek i zbędne spekulacje, a Juraj Cintula działał sam, kierując się wyłącznie własnymi przekonaniami i wierząc, że robi to w imię większego dobra. Pytanie jednak, jakim cudem 71-letni pisarz zdołał postrzelić premiera Fico kilkakrotnie, mimo obecności ochrony? Jak stwierdził Maciej Górski, jeśli procedury ochrony są zachowane, bardzo trudno jest przeprowadzić bezpośredni zamach na premiera. Trudno się z tym nie zgodzić. Dlaczego więc procedury nie zostały w tym przypadku zachowane? Jak twierdzi Matusz Sutaj-Estok, minister spraw wewnętrznych Słowacji, stoimy u progu wojny domowej. Czy mogły być to wewnętrzne porachunki w kraju? Może opozycja przyparta do muru posunęła się aż do zamachu? Na Słowacji niedawno odbyły się wybory prezydenckie, a zarówno premier, jak i prezydent pochodzą z tego samego obozu rządzącego. Obaj także utrzymują przyjazne relacje z Rosją. Zresztą sytuację polityczną na Słowacji opisałem dla Was szerzej w jednym z poprzednich odcinków na kanale, do którego serdecznie zapraszam. Póki co w tej sprawie jest dużo więcej pytań niż odpowiedzi, dlatego chętnie poznam Wasze opinie w komentarzach. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag Bizweek w komentarzu jako pozdrowienie dla mnie i ekipy i do zobaczenia w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!